księże dziekanie, drodzy księża, osoby życia konsekrowanego. W szczególny sposób tutaj pamiętamy o siostrach kamrelitankach, które tu w Kodniu mają swój dom. Szanowni przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych, drodzy chorzy wraz ze swoimi opiekunami, którzy tak licznie dzisiaj jesteście zgromadzeni tutaj na Kalwarii Kodeńskiej. Drodzy siostry i bracia zgromadzeni tutaj przy Eucharystii, jak i przy tym ołtarzu, jak i przed odbiornikami Katolickiego Radia Podlaś. Przychodzimy do Maryi, Matki Jezusa, która czczona jest tutaj od 1630 roku w jej czcigodnym wizerunku. Czczona jest Maryja tutaj pod tytułem Matki Jedności. Tu przed jej cudownym wizerunkiem modlili się wszyscy. Modlili się wszyscy uczniowie Jezusa, katolicy, grekokatolicy i prawosławni. Maryja, Matka Jedności, przypomina wszystkim wyznawcom Jezusa Jego modlitwę, aby byli jedno. I sama chce być Matką wszystkich wierzących w jej Syna. Ta jedność bardzo jest w obecnych czasach potrzebna. Tak dużo dostrzegamy podziałów. Dotyczą one sfery życia społecznego, religijnego czy rodzinnego. Aby móc się tej tendencji do podziałów oprzeć, przychodzimy do Maryi, Matki Jedności. U niej szukamy wsparcia i pomocy. Chciałbym się, moi drodzy, zatrzymać dzisiaj na najbardziej radykalnym i najbardziej bolesnym podziale, jaki zagrażał i zagraża człowiekowi wierzącemu, uczniowi Jezusa, a mianowicie jego odejściu od Pana Boga. Ten podział, to odejście, jakie człowiek sam tworzy pomiędzy sobą a Bogiem, czego konsekwencją jest również i odejście, odwrócenie się od drugiego człowieka. Przychodzimy do Maryi, bo widzimy ją zawsze w jedności z Bogiem i z człowiekiem. To jest jakaś wielka tajemnica jej życia. Tajemnica, która dla nas jest zaproszeniem, aby w nią wejść, by w nią się zagłębić, by dać się jej przeniknąć. By tak się stało, trzeba nam patrzeć na życie Maryi. Trzeba dostrzec takie cechy jej zachowania, postępowania, które i nam mogą pomóc w budowaniu jedności z Bogiem i z drugim człowiekiem. Najbardziej widoczną cechą jej postępowania, jej postawy wobec Boga jest prawda o sobie samej. Maryja zna prawdę o sobie. Wie, że jest Bożym stworzeniem. Wie, że wszystko, a szczególnie życie, zawdzięcza Bogu. Wie, że historia jej życia związana jest z Bogiem. Nie wie, jaka ona będzie, ale wie, że w jej życiu Bóg jest najważniejszy i nie może być inaczej. Bóg jest tym, który będzie jej życiem kierował. Ona jest przekonana, że tylko realizując wolę Boga będzie mogła dobrze przeżyć swoje ziemskie życie. Taką widzimy ją w pierwszym naszym z nią spotkaniu na kartach Ewangelii, czyli w chwili zwiastowania. Maryja wyraziła swoją postawę wobec Boga w słowach oto ja, służebnica Pańska. Przychodzimy dzisiaj do niej, do Matki Jedności, aby ją prosić, abyśmy jako ludzie wierzący żyli zawsze prawdą o sobie samych. Byśmy byli przekonani o naszej zależności od Boga. Byśmy byli przekonani, że aby móc przeżyć nasze życie szczęśliwie, by nasza ludzka historia była budująca i owocna dla nas i dla innych, winniśmy realizować wolę Boga. Nie bójmy się prawdy o naszej zależności od Pana Boga. Ta zależność w niczym nas nie pomniejsza. Ona nie godzi w naszą ludzką godność. Chciejmy być zależni od Boga jak Maryja, niż być zależni od złego ducha jak Ewa. Bo taki tylko pozostaje wybór, taka jedynie pozostaje alternatywa. Jedność jest dziełem Boga, podział jest dziełem złego ducha. Ten, kto pozostaje w jedności z Bogiem na wzór Maryi, ten będzie budował jedność, będzie człowiekiem jedności. Drugą cechą, jaką dostrzegamy u Maryi, oprócz tej prawdy o sobie, jest mądrość. Nie jest to wiedza dotycząca jakiejś bardzo wąskiej dziedziny wiedzy, nauki. Mądrość, którą znajdujemy u Maryi, dotyczy ludzkiego życia. Maryja jest mądra, to znaczy ona wie, co w danej chwili, danej sytuacji należy uczynić. Ikoną mądrości Maryi, Matki Jedności, jest wydarzenie w Kanie Galilejskiej, dzisiaj nam przypomniane. Maryja wie, co należy czynić, gdy dostrzega trudną sytuację, w jakiej znaleźli się nowożeńcy. Jej ta sytuacja nie przeraża, ona od niej nie ucieka. Ona sama zwraca się ku swemu synowi, o którym wie, że jest Bożym Synem, i do niego kieruje serca tych, którzy w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji są włączeni. Ona interweniuje u Jezusa i każe innym słuchać tego, co On mówi. W tym kierowaniu swego serca i myśli do Jezusa i w kierowaniu serc innych ku Niemu wyraża się mądrość Maryi. Myślę, że w naszym życiu my sami stajemy wiele razy wobec sytuacji, w których nie wiemy, co mamy zrobić, co powinniśmy uczynić. Nie zawsze wówczas podejmujemy mądrą decyzję, by zwrócić się do Jezusa, by ku Niemu skierować serca tych, których trudność dotyczy, by im powiedzieć: słuchajcie tego, co mówi Jezus. Czasem szukamy naszych własnych mądrości, naszych własnych sposobów rozwiązania trudnych sytuacji. Ale nasza mądrość, nie oparta na mądrości Bożej, ewangelicznej, jest tylko karykaturą mądrości. Taka mądrość nie będzie budować jedności z Bogiem i nie będzie budować jedności pomiędzy ludźmi. Doświadczamy tego, gdy opierając się na sobie, złe okazują się nasze rozwiązania. Często wówczas mówimy, że chcieliśmy dobrze, ale to właśnie my chcieliśmy dobrze. Nasze widzenie rzeczywistości nie jest doskonałe. Maryja, kiedy chciała przyjść z pomocą nowożeńcom, zwróciła się o pomoc do Jezusa, Bożego Syna, i ku Niemu skierowała serca i myśli innych. Kierując się taką mądrością, i my nie zburzymy jedności pomiędzy nami a Bogiem. Kierując się taką mądrością, nie zburzymy jedności pomiędzy Bogiem a naszymi braćmi i siostrami. Trzecią cechą, oprócz prawdy i mądrości w postępowaniu Maryi, jest współuczestnictwo w cierpieniu. Obrazem, który bardzo dobrze to ukazuje, jest obecność Maryi pod krzyżem Jezusa. Jest jej współcierpienie. Maryja pozostaje pod krzyżem cierpienia. W tym cierpieniu Jezusa uczestniczy. W różny sposób człowiek wierzący zostaje włączony w tajemnicę cierpienia. Najczęściej jest to choroba, fizyczny czy psychiczny ból. Nikt z nas nie twierdzi, że cierpienie jest łatwe, że łatwo go zaakceptować. Maryja uświadamia nam, że człowiek wierzący nie jest wyłączony z możliwości cierpienia. Maryja uczy nas, jak to trudne doświadczenie przeżyć, aby stało się źródłem naszej jedności z Bogiem, aby przybliżyło Boga innym. Jest to ważne dla zebranych tutaj dzisiaj wielu chorych lub towarzyszących im osób, braci i sióstr. Bo przecież i oni w tym cierpieniu swoich najbliższych, tej wielkiej tajemnicy cierpienia uczestniczą. Pozwólcie, że przytoczę wam historię sługi Bożego z pochodzenia Włocha o imieniu Fausto. Chciał być lekarzem. Pochodził z rodziny wierzącej i praktykującej. W czasie studiów, mając 20 lat, podupada na zdrowiu. Okazuje się, że jest chory na stwardnienie rozsiane. Choroba postępuje dość szybko. Któregoś dnia otrzymuje propozycję udania się na pielgrzymkę do Lourdes. Był tam kilka razy. Pierwsze 3 razy prosi Marię o uzdrowienie. Za 4. razem prosi o łaskę pogodzenia się z losem. A za 5. razem prosi o radość. To właśnie w Lourdes, przy Maryi, dokonuje się jego przemiana. Przestaje się buntować, akceptuje chorobę i pragnie przeżywania jej w radości. Fausto dzięki doświadczeniu choroby jest zawsze gotowy do niesienia pomocy i wspierania tych, którzy jeszcze nie odkryli odkupieńczej tajemnicy cierpienia. Pisze: na moim łożu cierpienia przeżywam najprawdziwszą i najpiękniejszą przygodę. Ta moja przygoda jest piękna i prawdziwa do tego stopnia, że wypełnia całe me życie i sprawia, że kocham je ze wszystkimi cierpieniami, jakie ze sobą niesie. Skoro codziennie mogę odnawiać moją ofiarę miłości i cierpienia, aby spełniło się Królestwo Niebieskie, to nie spędzam mego życia bezużytecznie. Fausto umarł w wieku 41 lat w 1968 roku. Przed śmiercią jeszcze napisał, kierując swoje słowa do tych wszystkich, których również cierpienie spotkało: przyjmijcie chorobę jako środek na drodze do zbawienia. Nie oddawajcie się zbędnym skargom. Ofiara złożona Bogu, aby była całkowita, musi być wspaniałomyślna i bez żalu. Żegnam was wszystkich bardzo serdecznie i czekam na spotkanie z wami w niebie. I jeszcze jedno świadectwo. Jesteśmy małżeństwem od 11 lat. Mamy 4 dzieci. Poznaliśmy się w czasie studiów. W tym okresie odeszliśmy od Boga. Pojawiło się rozrywkowe życie. Alkohol, imprezy, narkotyki. Zamieszkaliśmy razem. Poczęło się dziecko. Ale to nie było impulsem do zmiany życia. W Wkrótce zachorowała moja mama na chorobę nowotworową. Była bardzo wierząca i cierpiała z powodu naszego stylu życia. Mówiła, że bardzo ją boli, że żyjemy w grzechu. Choroba się pogłębiała. W czasie kolejnego spotkania mama powiedziała, że całe cierpienie, a jeśli tak się stanie, to i śmierć, ofiaruje za nas, prosząc Boga o nasze nawrócenie. Po kilku miesiącach mama zmarła. Po śmierci mamy zastanawiałam się nad moim postępowaniem. Widziałam w nim wiele zła. Kiedy powiedziałam mężowi o potrzebie zmiany naszego życia, o dziwo, on wcale nie protestował. Poszliśmy do księdza proboszcza, poprosiliśmy o przygotowanie do sakramentu pokuty. Potem do sakramentu małżeństwa. Okres kilku miesięcy do ślubu przeżyliśmy w całkowitej czystości. Zerwaliśmy z nałogami. Nie mam wątpliwości, że to owoc cierpienia mojej mamy. Moi drodzy, cierpienie przyjęte i ofiarowane, cierpienie włączone z cierpieniem Jezusa, tak jak uczy nas tego Maryja, przynosi owoce przywrócenia jedności z Bogiem. Przywrócenia zarówno tym, których cierpienie dotyka, jak i tych, za których ci, którzy zostali doświadczeni cierpieniem, te swoje cierpienie ofiarują. Maryja, Matka Jedności, która króluje tu w Kodeńskim Sanktuarium, niech was wszystkich tutaj zgromadzonych wspomaga, abyśmy w naszym pielgrzymowaniu przez to ziemskie życie żyli najpierw prawdą o nas samych, o potrzebie naszej zależności od Pana Boga, abyśmy kierowali się w naszym postępowaniu mądrością, której źródłem jest Bóg, i abyśmy potrafili łączyć nasze cierpienie z cierpieniem Jezusa dla zbawienia siebie i tych wszystkich, których kochamy. Amen.